Cześć, tu Justyna Szyc-Nagłowska. Razem ze Storytel zapraszam Was do wysłuchania podcastu Matka też człowiek. Słuchajcie i podawajcie dalej. Niech świadome rodzicielstwo się szerzy. Masz dużo na głowie. Wiem, bywa, że łzy napływają Ci do oczu. Czasami wydaje ci się, że tego nie ogarniesz, a zaraz potem kolejny raz okazuje się, że świetnie sobie poradziłaś. Duma. Logistyka cię wykańcza? A może opanowałaś ją już do perfekcji i masz doktorat z planowania? Kiedy wieczorem dziecko śpi, co czujesz? Ta cisza i fakt, że nikt nic od ciebie już nie chce? Czy napawa cię spokojem i potrafisz z niej skorzystać? Być może akurat dziś otwierasz butelkę wina, bo masz atak paniki i zwątpienia, że już zawsze będziesz sama, że nikt nie zwiąże się z kobietą, z dzieckiem. To całe dorosłe życie jest jedną wielką porażką, bo przecież decyzja o posiadaniu dziecka była wspólna, a teraz to ty co wieczór kąpiesz je, zakładasz czystą piżamkę, przygotowujesz kolację, siedzisz przy łóżku, kiedy ma gorączkę, czytasz książeczkę dla dzieci, choć wolałabyś jakąś dla dorosłych, ale nie starcza ci już sił. Rano zwlekasz dziecko z łóżka, 10 razy przypominasz, żeby umyło zęby, sprawdzasz, czy wszystko spakowane. Oczywiście okazuje się, że na dziś było trzeba przebrać się za kwiat, bo jest pierwszy dzień wiosny. Już wiosna? Dopiero były święta, ale ten czas szybko leci. Bywa ciężko. Często wieczorami padasz na twarz. Bywa załamująco, ale idziesz każdego dnia do przodu. Każdego dnia jesteś coraz silniejsza i uświadom sobie wreszcie, że nie jesteś samotną matką, tylko samodzielną mamą. No i widzicie, co się dzieje. A samodzielna znaczy silna. Wystarczająco dobra, żeby samej ogarnąć rzeczywistość. Gratuluję ci z całego serca i mocno cię przytulam. Jesteś dzielna. Adresuję ten list do wszystkich samodzielnych mam. Olgo, Sylwio, do was też dziewczyny.
Świetnie zaczynamy.
Ucha! Mówisz, to na koniec zostaje dziewczyna, a nie teraz. Wiesz, my w tych makijażach.
Słuchajcie, dobrze, myślę, że trzeba tak to zostawić. Bo ten podcast jest prawdziwy i na tym mi zależy najbardziej, żeby tak było. Mówiłam wam, że napisałam od serca, ale po prostu przypomniałam sobie, jak było. Pomijając to, że dziś jest super. Ale dobrze, słuchajcie, no zaczęło się tak inaczej niż zwykle. Ocieram łzy. Słuchajcie, odwiedziły mnie dziś dwie cudowne, samodzielne mamy. Sylwia Antoszkiewicz, samodzielna mama. 9-letniego Jaśka, stylistka, projektantka, ekspert do spraw wizerunku. Bardzo zabiegana i wszystko ogarnia. Olga Frycz. Aktorka, blogerka, samodzielna mama prawie 2-letniej Heleny i tak naprawdę wzór do naśladowania, jak można ułożyć relacje w związku z ojcem swojego dziecka, z którym się nie jest. Właściwie każda z nas ma inny wzór. Dzień dobry, dziewczyny.
Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry. Każda z nas ma inny wzór. Żaden nie jest lepszy, żaden nie jest gorszy. Każdy jest dobry dla nas. Ale może być inny. I dzisiaj porozmawiamy o tym. Chciałabym was podpytać, jak wyglądają wasze wzory, co było najtrudniejsze, co jest fajne i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że możemy zacząć. Ja już trochę ochłonęłam po moim liście. Zdrówko, samodzielny mamy, wasze zdrowie. Pijemy wodę.
Wszystkie cię spłakałyśmy, żeby było jasne.
Słuchajcie, zacznijmy może tak. Poproszę was, żebyście się cofnęły do tego momentu, kiedy w głowie świtała myśl o samodzielnym macierzyństwie. Pobądźcie teraz tam chwilę. Jakie myśli wam towarzyszyły? Jakie obawy i lęki? Sylwia.
Myślałam o tym nawet i rozmawiałam o tym wczoraj z Olką i przypominałam sobie bardzo dokładnie, jak to było, bo tam było strasznie dużo strachu. Tam było właściwie zupełnie absurdalnego i w ogóle nie mającego odzwierciedlenia w rzeczywistości, bo radziłam sobie zawsze. Miałam pracę, zawsze się utrzymywałam sama. Ojciec mojego dziecka nigdy nie był takim partnerem, który by mnie utrzymywał w jakikolwiek sposób, więc te lęki o to utrzymanie się samej były naprawdę zupełnie absurdalne. Ale od tego się zaczęło. Jak sobie poradzę finansowo? Czy dam sobie radę mieszkając sama z Jaśkiem? Kiedy my się rozstawaliśmy, Janek miał 2,5 roku. Był na tyle mały, że jeszcze to rozstanie przebiegło dla niego dosyć płynnie. On nawet nie bardzo zauważył. My to staraliśmy się zrobić obydwoje, a to pewnie pogadamy o tym później. Staraliśmy się to zrobić tak, żeby było płynnie, żeby on nie poczuł tego, że tata nagle znika. ale jednak ta świadomość, że teraz spada na mnie duża część bycia z dzieckiem sama, była dojmująca. I to na początku jeszcze w ogóle nie było tak ładnie i dobrze ustawione, jak jest teraz. Więc tego czasu nagle zrobiło się bardzo dużo, który miałam sama z Jankiem.
Czyli obawy i lęki w dużych ilościach. Tak. I właściwie zero pozytywnego myślenia.
Nie, no zero. Jakby jedyne co pamiętam, że no wiesz, jakby z jakiegoś powodu tą decyzję chciałam podjąć, tak? Czyli liczyłam na to, że jak ją podejdę, to przyjdzie za nią ulga pewnego rodzaju, bo relacja nam się nie układała. Tam po prostu nie działało to. Było dużo frustracji, stresów, no bo takiego, no to nie było szczęścia.
Nie układało się.
Nie byliśmy, ewidentnie jest tak, że sprawdzamy się o wiele lepiej jako przyjaciele i jako rodzice Jaśka, niż jako partnerzy. To w ogóle nam nie szło. Więc na pewno była tam jakaś część, która myślała o tym, że to się ułoży i że tam będzie ulga, no bo nie podjęłabym tej decyzji, gdyby tam był tylko strach.
Nadzieja zawsze jest i po tak. to robimy, żeby to się spełniło, nie?
Tak, ale naprawdę pamiętam, bo wczoraj sobie to, do tego sobie wróciłam, że pamiętam dokładnie, jak bardzo wydawało mi się to niemożliwe wtedy. Wiedziałam, że trzeba to zrobić, ale to było niemożliwe.
Olga, a jeszcze tylko zaznaczę, że Sylwia, ty jesteś samodzielną mamą już od ilu lat?
7.
To tak jak ja. No tak, bo przecież Stefanka miała też 2,5 roku wtedy, jak ja się rozstawałam z mężem.
Nie, to było to samo lato.
Dobry wiek, się okazuje. I teraz ty, Olga.
Wiecie co, u mnie było chyba trochę jednak mniej tego strachu. Bardzo możliwe, że wynikało to z tego, że moja mama wychowywała nas, tylko ona wychowywała nas samotnie. Moja mama to jest taki przykład typowo samotnie wychowującej kobiety, 5 dzieci, bez żadnego wsparcia, siłaczka, wiecie,
wow.
Taka...
Pozdrawiamy tak. Serdecznie.
Więc wydawało mi się, kiedy pojawiła mi się w głowie pierwsza myśl o tym, że chyba najlepiej będzie dla mnie i dla Grzegorza, przede wszystkim dla naszej córki, kiedy my się rozstaniemy, to pomyślałam sobie, że skoro moja mama dała radę z 5 dzieci sama, no to jak ja mogę sobie nie dać rady z jednym dzieckiem, gdzie moja sytuacja finansowa jest zupełnie inna niż sytuacja, w której była moja mama te 30 lat temu. Więc pomyślałam, że jeżeli nie podejmiemy tego ryzyka, albo nie podejmiemy tej próby, żeby po prostu się rozstać jeszcze na tyle w przyjaznych okolicznościach, bo jeszcze nie zaczęło między nami tak aż zgrzytać, wiecie, jak to czasami jest, że najlepiej się rozstać w takim momencie, kiedy jeszcze jest w miarę...
Jeszcze się trochę lubimy,
tak. No i podjęliśmy tą próbę. Oczywiście też staraliśmy się ratować nasz związek, bo chcieliśmy, chcieliśmy mieć takie, przynajmniej, znaczy dobra, będę mówiła o sobie, chciałam mieć czyste sumienie, że naprawdę zrobiłam wszystko, żeby mojemu dziecku dać taki dom, o którym zawsze marzyłam, żeby mieć i żeby dać kiedyś dziecku, taki, no, pełna rodzina. Próbowaliśmy, chodziliśmy na terapię, nie udało się, rozstaliśmy się i na początku było trochę nerwowo, bo wiadomo, nowa sytuacja, ale kurczę, wydaje mi się, że naprawdę... Trochę tak ty powiedziałaś, Sylwia, że nie zawsze partnerzy, jako partnerzy się dogadujemy, natomiast okazuje się później, że nie żyjemy razem, nie jesteśmy aż tak blisko, a jednak jesteśmy takimi najlepszymi przyjaciółmi i to nam o wiele lepiej wychodzi niż właśnie takie wspólne mieszkanie na siłę, robienie jakichś rzeczy, frustracje, złość.
Ale to
ja jestem
też...
dużo spokojniejsza, kiedy nie mieszkamy razem i przez to wiem też, że dziecko jest spokojniejsze.
Ale te sytuacje, które wy macie, też są takie dosyć niecodzienne i życzyłabym sobie i życzylibyśmy sobie pewnie wszyscy tego, żeby było ich jak najwięcej, bo obie macie dobry kontakt ze swoimi byłymi partnerami, a bardzo dużo par po prostu tak się zatraca w tej walce, nie wiem o co tak naprawdę. No są różne sytuacje, zaraz do tego dojdziemy, że po prostu jakby zapominają o tym, że rzeczywiście to było robione dla dobra dziecka. No właśnie, czyli dużo lęku i dużo obaw, z drugiej strony też. A teraz wróćcie tu, gdzie jesteście dzisiaj. Ile z tego, czego się bałyście, się sprawdziło?
Nic.
Dziękuję bardzo. Dziewczyny, to był odcinek o samodzielnym macierzyństwie.
Powiem wam, wiecie, czego ja się najbardziej bałam? Dla mnie to był, ja w ogóle nie mogłam sobie tego wyobrazić, jak to będzie, jak spędzę pierwszą noc w domu bez mojego dziecka. Wydawało mi się to wtedy w ogóle jakieś tak absurdne. Ja nie umiałam sobie tego wyobrazić, ale jak oni sobie poradzą, jak ona sobie poradzi beze mnie. I drugiej nocy, kiedy miałam wolny wieczór, kiedy mogłam spędzić go z moją przyjaciółką, i nikt, i właśnie to jest to, co powiedziałaś na początku, w tym pięknym liście przeczytałaś, że nikt do ciebie nie mówi, nikt od ciebie nic nie chce, że masz naprawdę ten czas dla siebie i możesz poczytać sobie książkę, możesz obejrzeć sobie film.
Dla dorosłych.
Kurczę, dla dorosłych, nie? I ja mówię, to nawet spoko. A przecież wiedziałam, że Helenka jest w najlepszych rękach, no jest u swojego taty, więc na pewno jest tam jej idealnie. Żadna krzywda jej się nie dzieje.
Tak, to jest właśnie bardzo ważne. Ja też miałam takie myśli i też miałam bardzo dużo lęków i bardzo długo walczyłam o utrzymanie rodziny. Takie mam wrażenie, patrzę na Sylwię, bo Sylwia mi towarzyszyła w tej drodze. Ale wiecie, jaka była moja pierwsza myśl? To powiem to, żeby może was rozbawić wszystkie mamy, które nie wiecie, co zrobić teraz, bo dużo takich od was dostałam wiadomości, że sporo was jest takich na rozstaju dróg. I my dzisiaj absolutnie nie będziemy zachęcać do rozwodów, rozstań i samodzielnego macierzyństwa. My chcemy po prostu powiedzieć, że jeżeli już tak się stanie i tak się zdarzy, że tam się znajdziecie i taką decyzję podejmiecie lub ktoś podejmie ją za was, bo to bywa różnie. Akurat w naszym przypadku to było tak, że podejmowałyśmy te decyzje razem z partnerami, ale są też takie sytuacje, że po prostu mama zostaje postawiona przed faktem, że od teraz radzisz sobie sama i to na przykład tak całkiem sama, że nie ma tego weekendu u taty. Ale wiecie, jaka była moja pierwsza myśl pozytywna, kiedy właśnie zostałam sama w domu, dziewczynki spały w swoim pokoju, był wieczór. I ja stanęłam, słuchajcie, w kuchni i zawsze to opowiadam jako anegdotę, bo to jest zabawne, co głowa mu podpowiada. Zobaczyłam zmywarkę, która jest nierozpakowana i pomyślałam sobie, a jeszcze sobie rozpakuję zmywarkę, a potem sobie odpalę film. I nie miałam tego w kurwa, za przeproszeniem, że znowu ja muszę rozpakowywać zmywarkę. Bo ktoś jest w domu, kto mógłby to za mnie zrobić. Słuchajcie, to była pierwsza myśl taka, że sobie pomyślałam, ja sobie ją rozpakuję, bo sobie chcę i jakby może teraz, może później, ale poczułam, że moje oczekiwania, które miałam względem mojego partnera i których nie mogę już mieć, mnie wykańczały.
I że sama sobie ze wszystkim tak umiesz poradzić, że wiem, dokładnie to jest, o czym mówisz.
To jest coś, co robimy sobie totalnie same, nie? Że te oczekiwania, jak się ma partnera, zawsze się pojawiają. Ja teraz jestem na etapie, że już nie jestem samodzielną mamą, ponieważ mam nowego męża i nowego dzidziusia, i oczekiwania znowuż do mnie przyszły. I ponieważ mam te doświadczenia z tamtego momentu, to bardzo szybko je po prostu jak te komary teraz, które są w plagach po prostu w Warszawie, rozgniatam palcami i sobie zastanawiam się, ile jestem w stanie z tego zrobić sama, ile w ogóle nie trzeba, żeby było zrobione, a o co mogę poprosić o pomoc. I to jest super dla mnie ważne, bo te oczekiwania wykończą po prostu każdego.
No, oczekiwania, na przykład w moim przypadku było odwrotnie, bo mój partner, ojciec Jaśka, był właśnie taką bardzo osobą, która musi mieć wszystko zrobione idealnie. I on jest naprawdę w tym świetny. On nadal jest w tym świetny. On musi, jakby ja patrzę na niego z wielkim podziwem, ale już przynajmniej nie mam poczucia, że ja jestem, że czegoś się ode mnie oczekuje. Po prostu, więc ja mam tutaj odwrotną sytuację, że tak jak ty stanąłeś przed tą zmywarką, to ja po prostu pewnie bym stanęła i powiedziała, dobra, nie rozpakuję jej po prostu
dzisiaj. Mogę byś koło niej przeszła i byś jej nie zauważyła być może.
No, na przykład. Ale jakby wiadomo, że ogarniam sobie swoją rzeczywistość, bo też nie jestem bałaganiarą, jestem raczej z tych bardziej pedantycznych panienek, ale z drugiej strony naprawdę mój partner był mocno wyśrubowany w drugą stronę i to też było bardzo uciążliwe, ten rodzaj oczekiwań takiego, tego, że czujesz pewnego rodzaju ciśnienie cały czas na głowie i na karku, z różnych powodów, bo to oczywiście teraz rozmawiamy o bzdurach, ale to
ale te
się
bzdury
przekłada,
budują nasze życie.
Tak, ale one się też jakby,
domu,
wiesz,
nie?
Przekładały
tak.
się na inne rzeczy i w ogóle ja nie wiem jak ty, ani jak ty Olga, ale ogólnie chodzi o to, że gdzieś tam związki się nie rozpadają przez zmywarkę. Tam jest, to jest jakiś
to jest, tak,
wisienka
to, tam
na torcie.
Tam jest pod spodem coś, tak.
Więc to nie jest tak, że to było bardzo łatwe. I my się rozstając, myślę, że też byliśmy na końcóweczce lubienia się. Ale było już bardzo, bardzo ciężko i myślę, że to był po prostu najlepszy moment.
Myśmy już przekroczyli ten moment wtedy z moim mężem, mam wrażenie. I od 7-8 prawie już lat staram się te relacje utrzymywać na jakimś takim dobrym poziomie. Ale jest to bardzo trudne. I słuchajcie, no raz bywa łatwiej, raz bywa trudniej. Emocje gdzieś się cały czas pojawiają. Też jest, mam wrażenie, różnie, kiedy na przykład jedna ze stron układa sobie już życie i ma nowego partnera czy partnerkę. Bardzo często drugiej stronie odpala się wtedy coś, czego ja nie potrafię nazwać, bo czy to jest zazdrość? O co? O tą osobę, której już się nie chciało? Czy to jest zawiść? Czy to jest co? Nie wiem. W każdym razie bardzo często mają to kobiety, że na przykład nie pozwalają widywać się dzieciom z ojcem. I mnie to strasznie zawsze smuci.
Ale z ojcem, który ma nową partnerkę,
tak,
już?
Mhm. Tak. No, na przykład dziecko nagle ma zakaz, albo są jakieś ograniczenia, albo coś. No, jakby dla mnie, oczywiście każdy robi tak, jak uważa, ja tylko mówię, co mnie smuci, a smuci mnie to, bo cały czas mówimy o tym w aspekcie dobra dzieci. Bo bardzo często kobiety właśnie też tutaj mi pisały, dziewczyny z Instagrama, że dla dobra dziecka są dalej z tym partnerem, ale są nieszczęśliwe. Więc to nie jest dla dobra dziecka, bo dziecko widzi. Ja wiem, że dzieci mnie widziały, na szczęście właśnie były bardzo małe, chociaż powiem wam, że Stefka wtedy miała 2,5 roku, tak jak Jasiek, i Helena miała ile?
Helena miała roczek, dokładnie.
Roczek. Stefka nie pamięta, jak tato mieszkał z nami i nie ma z tym żadnego problemu.
Pamiętam.
Natomiast Franka pamiętała, a miała 4,5 roku i zaskoczyła mnie później jakimiś sytuacjami, które mi przypomniała, nie będę ich tutaj cytować, bo to są prywatne sprawy, ale szczerze zrobiło mi się mega przykro, że ona to pamięta. Chodziło o jakąś kłótnię z jej tatą. I także nie wiem, gdzie przebiega ta granica, ale tak jak tutaj mam też pytania od dziewczyn, czy warto, no dobra, może nie tak, czy lepiej, czy korzystniej, jeżeli już myślisz o tym, żeby się rozstać, jest to zrobić, jak dzieci są małe, czy jak są większe? Nie ma
mi się
przepisu.
Wydaje, że nie można tego rozgraniczać w ogóle.
Możemy
w jakiś...
tylko powiedzieć, co, jak było u nas,
tak,
nie? I wszystkie
tak.
Rozstałyśmy się, dzieci były dosyć małe. I właściwie nie pamiętają tego modelu.
Dla Heleny, która miała dokładnie rok, jak myśmy się rozstawali, to sytuacja, w której się teraz jest dla niej tak naturalna. Po prostu ma dwa domy. Ona ma domek u taty, ma u mamy. Przez to, że my mamy naprawdę dobre relacje, to i wyjeżdżamy też wspólnie na wakacje, spędzamy też wspólnie czas, chodzimy razem na spacery, więc ona ma rodziców też razem właśnie i z psami, bo mam jeszcze, każdy z nas ma psy, więc to w ogóle jest jakoś tak, że tym takim stadem Helena nas widzi, natomiast naturalnym dla niej jest to, że ma dom u mamy i dom u taty.
No właśnie, jak to będzie, nie wiemy, a może już jest, ale też nie chcę ci wchodzić za bardzo w prywatne sprawy, jak któreś z was sobie będzie układało życie, no to wtedy trzeba dziecku, no ja nigdy nie ukrywałam przed moimi dziećmi, że się zakochałam. Znam też takie dziewczyny, które tak się boją powiedzieć dzieciom, że to jest coś więcej niż tylko kolega, że oszukują bardzo długo i na przykład spotykają się, no tam gdzieś... powiedzmy, pójdą na lody czy coś, że to kolega, a tylko spotykają się z tym chłopakiem, jak dzieci nie ma, na przykład jak są u taty. Ja uważam, że dzieci to są ludzie i z ludźmi trzeba grać w otwarte karty i uczyć rozmowy o emocjach i mówić, że różnie się życie układa i nigdy nie ściemniałam moich dziewczynek, że to jest mój chłopak i pamiętam, że miały taki problem, szczególnie Stefka, jak była mała. Pamiętam, że wjeżdżałyśmy kiedyś do garażu i Stefka mówi, kim jest dla nas Borys? No więc ja mówię, no jest moim chłopakiem, pomaga mi was wychowywać, już wtedy byliśmy dłuższy czas razem, opiekuje się wami, kocha was. Ona, ale kim jest dla nas? Bo rzeczywiście ja mówiłam o sobie. Mhm. No i kim? No i taka cisza. I Stefka mówi, już wiem, on jest naszym opiekunem. To było strasznie fajne, że ona sama znalazła, bo mi było naprawdę trudno to nazwać, no bo no nie wujek, no przecież tak się nie mówi, bo to żaden wujek, no kto? Chłopak mamy, teraz już mąż mamy, narzeczony mamy, ale dziecku było potrzebne to, kim on jest dla nich. I wydaje mi się, że to słowo opiekun jest bardzo pięknym słowem i w końcu nie jakimś typu ojczym macocha, które mają taki zły oddźwięk, nawet w bajkach się już o tym mówi, że jest zła macocha. Więc jeśli ktoś szuka słowa, to polecam, moja córka 4-letnia wymyśliła wtedy opiekun i myślę, że to jest ładne. Czy Janek miał jakiś problem, żeby, bo Sylwia, już miałaś partnera.
Tak, wiesz co, ja zaczęłam spotykać się z Krzyśkiem po pół roku chyba
odrastania z tatą
Jaśka. I to było, wiesz, to też było tak, że starałam się na początku po prostu delikatnie, spokojnie, powoli, wiesz, jakby nie, jeszcze na tamtym etapie nie było wiadomo,
no wiadomo,
co z tym będzie. No, tak, więc jakby tak. W tym pierwszym okresie wydaje mi się, że trzeba obserwować, co się dzieje między ludźmi dorosłymi i sprawdzać, na ile to jest moment. Wiesz, to jest bardzo indywidualne, są prawdopodobnie mężczyźni, którzy nie spieszą się do tego, żeby poznać dzieci swojej partnerki. Tak też może być.
Tak. Nie
do końca pamiętam, jak u nas było. Wydaje mi się, że to poszło dosyć naturalnie, ale przez dłuższy czas Janek widywał Krzyśka właśnie w takich sytuacjach codziennych. Nie było o tym rozmowy. Janek był też bardzo mały. I co ciekawe, to o tym, że Krzysiek jest jego opiekunem, powiedział do niego jego tata. Bo to Janek zadał pytanie tacie, kim jest dla niego Krzysiek. W ogóle u nas bardzo ciekawa ta sytuacja była, bo Adam się z Krzyśkiem bardzo polubili. W tym momencie zresztą Krzysiek jest z moim synem nad morzem.
Tak, jak się państwo pogubili, to Krzysiek był partnerem Sylwii po tacie
Tak, ale
Jacka.
Też już nie jesteśmy razem.
Też nie są razem, a Janek teraz właśnie jest ze swoim opiekunem nad morzem.
Tak, tak. I bo te relacje zostają.
Bo się bardzo lubią, a Sylwia jest... Osobą,
my też się
która
bardzo lubimy.
Nie zamierza tego kontaktu ucinać. Tak. I tak też można robić.
Tak też można i to po pierwsze, dziewczyny, no jest to, umówmy się, wygodne. Więc polecam wszystkim naprawdę podejście spokojne i przyjacielskie do ludzi, dlatego że tak naprawdę ja mam takie podejście, że jeżeli kogoś do swojego życia wpuszczam i kogoś kocham, to on nie znika potem z mojego życia. Nawet jeżeli związek się kończy, miłość się kończy, no to no jest to jakiś rodzaj rodziny dla mnie. Zawsze tak mam po prostu. Utrzymuję dobre, miłe, fajne kontakty ze wszystkimi swoimi byłymi partnerami. Jasiek na tym bardzo dużo zyskał, bo ma świetnego opiekuna, ale też myślę, że to są po prostu fajni kumple. Oni się naprawdę bardzo fajnie złapali. Co ciekawe, Jaś pytany o to, jak to było, kiedy zaczęliśmy mieszkać z Krzyśkiem tam po, nie wiem, po półtora roku, on powiedział, że my nie mieszkaliśmy wcale z Krzyśkiem, więc on w ogóle, jakby, mając już prawie 4 lata, on nie kleił takich rzeczy. Ja myślę, że my też czasami trochę przesadzamy z tym myśleniem o tym, że dzieci tak wszystko rozumieją i wiedzą. One zasysają nasze emocje. To jest bardzo ważne, żeby pilnować, znaczy, że właśnie, żeby zdecydować się na rozstanie w momencie, w którym czujemy, że sami zaczynamy być niefajni, że coś się bardzo złego z nami dzieje, bo dzieci to od nas dostają z powrotem. Ale w momencie, w którym jest dobrze w nowej relacji, albo coś się nowego dzieje, albo właśnie dobrze się ta relacja między tatą a mamą układa mimo rozstania, dzieci są szczęśliwe. Ja nie wiem jak wy, ale ja pamiętam takie momenty, kiedy Janek zadawał mi, będąc małym jeszcze dzieckiem, zadawał mi pytania, no ale dlaczego ty nie jesteś z tatą? Ale bo ja bym chciał.
Mm-hmm. Moje
to
dzieci też
było, ale to
pytały.
Było szybko, krótko. Zdarzyło się kilka razy i jeżeli on czuje, że wszystko jest okej i on jest zaopiekowany, on jest kochany, on ma dużo... Ja też nie wiem, skąd mu się to wzięło. Nie wiem, czy to nie było tak, że partnerka właśnie Adama, czyli taty Janka, czy go tego nie nauczyła. W każdym razie on mi kiedyś taką ładną rzecz powiedział, że teraz ma po prostu więcej ludzi, których może kochać i którzy jego kochają. I to było super.
I to jest piękne rzeczywiście. Też jak ktoś notuje, to proponuję zapisać.
A wiecie,
to jeszcze,
czy mogę się tutaj jeszcze wtrącić, bo tak sobie pomyślałam teraz, rozmawiając ostatnio z moją przyjaciółką, która rozstała się z mężem w zupełnie innych, nie takich łagodnych okolicznościach jak my, ma dziecko. Były mąż, już znalazł sobie nową dziewczynę dosyć szybko, ale Asia, właśnie ta moja przyjaciółka, mówi mi, że ona bardzo żałuje, że jej były mąż jakby tak bardzo oddala tą nową dziewczynę od Adasia, że Adaś wie, że tam jest jakaś kobieta, że jest jakaś dziewczyna. On właśnie totalnie nie zdaje sobie sprawy, znaczy nikt mu tego nie wytłumaczył, kto
to
tak naprawdę jest.
To jest to, o czym ja mówiłam.
A przede wszystkim to, o czym Asia do mnie powiedziała i co mnie bardzo gdzieś tam wzruszyło i staram się teraz pilnować właśnie, że jej bardzo zależy na tym, żeby Adaś widział, jak ludzie okazują sobie bliskość, jak ludzie się przytulają. Ona nie ma problemu z tym, że tata śpi w łóżku z kobietą.
Z inną panią.
I tak sobie właśnie o tym pomyślałam, co ona mi wtedy powiedziała. I tak czasami, jak jesteśmy właśnie z Grzegorzem i z Helenką, to tak się we trójkę tak się przytulamy. A Helenka jest taka szczęśliwa, no bo widzi, że we trójkę jesteśmy i że okazujemy sobie jakieś emocje, jakieś uczucia. I to myślę, że to jest też właśnie ważne, żeby tak... pozwolić dziecku to obserwować.
Tak, też żeby sobie zbudowało jakiś obraz tego, jak wygląda relacja.
Tak.
Mój były mąż ma partnerkę, która ma 2 dzieci i nasze dzieci się bardzo lubią. I mnie to super cieszy. Dlatego, że jak one mają się spotkać z tatą, to też od razu mają pełną ekscytację, że będą tam te dzieci, jeżdżą razem na wakacje. Partnerka mojego byłego męża na przykład daje dla dziewczynek ubrania po swojej córce. Mhm. I też miałam taką myśl pierwszy raz, jak to się wydarzyło, jak Franka przyszła z jakąś torbą rzeczy, że sobie pomyślałam, jakieś takie rzeczy tutaj używane po jakimś obcym dziecku, co to w ogóle, nie będę tego brała. No ale tak sobie myślę, tak, czy cię pogięło? No przecież to jest w dobrej wierze, to jakby... Usiadłam, ochłonęłam, po prostu ten moje jakieś wewnętrzne dziecko, które tupnęło nogą tam wtedy, uspokoiłam i napisałam SMS-a, bardzo ci dziękuję za super rzeczy dla dziewczynek. I dostałam SMS-a, nie ma sprawy, teraz jak coś kupuję, to wiem, że już będzie dla trzech. Kurczę, i to było też super. Nie mamy takich relacji jak może jak ty, jak Adam z Krzyśkiem, że gdzieś tam razem coś, że Adam na przykład też przyjeżdża do ciebie, do twoich rodziców, tak, gdzieś tak, tak. Spędzać jakiś czas razem, ale te relacje są dla mnie bardzo satysfakcjonujące i też się staram w sobie, jak się tylko pojawia coś takiego, no bo emocje są gdzieś tam, no jak się z kimś było przez 9 lat, to dobrze ta osoba wie, gdzie masz ten guziczek, który może nacisnąć i po prostu wywołać to, co działa, nie? Więc mhm. też się staram zawsze to gasić jakoś i myśleć sobie o tym, że tak bardzo już mi teraz nie zależy na tym, żebym musiała mieć 100% rację tam, nie? Żeby udowadniać wszystko, że to można puszczać. Ale to no wszystko potrzeba czasu, no i te wszystkie relacje się potem prostują. Też pamiętam moje początki i też to był tylko i wyłącznie lęk, no dwójka dzieci. No fajnie, że zmywarkę będę sama rozpakowywała, no to była pierwsza myśl, której się złapałam, żeby po prostu przeżyć, ale było ciężko i łez się lało bardzo dużo. I pamiętam to i nie wypieram tego i też staram się gdzieś te emocje mieć uporządkowane, bo to mnie zbudowało też i jestem tutaj dzisiaj z tamtymi emocjami również, które mam poukładane, nie? Słuchajcie, mam bardzo dużo tutaj głosów od dziewczyn z Instagrama, bo jak wiecie, zawsze pytam dziewczyny, o czym chciałyby porozmawiać i co jest dla nich ważne. Przeczytam tu od razu Justyna, odnośnie Olgi, której nie znam, ale obserwuję, zaznacz, jak pięknie mówi o ojcu dziecka. To jest piękne, szacun za to. Nie każda matka tak robi. Więc chciałam ci to przekazać. Wiesz, żebyś miała też świadomość tego, że ludzie to widzą i to doceniają i to jest bardzo ważne, co robisz, bo dajesz jakiś taki przykład, że się da, że można, że to nie jest jakaś anomalia i to jest coś dziwnego, tylko że wy to pokazujecie, że to jest normalne dla was.
Wiesz, dla nas to jest normalne, ale ja wiem o tym, że ludziom to się trochę też nie mieści w głowie, ale to też chciałam...
Myślisz, że oni na przykład myślą, że to jest jakaś ściemka, że na pewno
nie wiem, co oni sobie...
coś kombinujecie?
Nie, ale wiesz co, tak chciałam też uspokoić trochę, że u nas to też nie jest zawsze tak, wiesz, że tak wszystko jest cacy.
No, Instagramowo.
Instagramowo. Zdarzają się jakieś między nami zgrzyty, ale one są naprawdę bardzo delikatne. My akurat byliśmy taką parą, jeszcze jak byliśmy parą, że myśmy się w ogóle nie kłócili. I myślę, że z tego też powodu się rozstaliśmy właśnie, bo ja jestem, mam taki wybuchowy charakter, Grzegorz znowu lubi przemilczeć, no i gdzieś tam się to po prostu ten... Więc my się generalnie nie kłócimy, mamy do siebie ogromny szacunek, ale czasami jakieś tam się... No wtedy no, ty kurczę, po prostu nie piszę na Instagramie.
Jak, no, dokładnie, nawet jak jesteś w parze, to się kłócisz, no bo przecież z przyjaciółką jesteś w stanie się też posprzeczać, no bez przesady, to nie jest tak, że dobry związek to nie ma kłótni. Kłótnie są bardzo potrzebne, bo się można dużo rzeczy nauczyć przy okazji, tak myślę.
I oczyścić przede wszystkim.
I oczyścić, tak, co też jest ważne. No słuchajcie, no to dobra, tu ci już powiedziałam komplement.
No to dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. No tutaj właśnie też pani pisze, że ma taki problem, bo jest w związku od 13 lat z facetem, który ma dziecko z innego związku, ale dziecko nie akceptuje naszych dzieci ani mnie, bo mama powiedziała, że to ja jestem winna tego, że dziś nie ma taty z nami w domu.
Ja w ogóle nie rozumiem takiej postawy, ale wiem, że tego niestety obserwujemy to, że dorośli, czy kobiety, czy mężczyźni, niestety częściej kobiety wykorzystują po prostu swoją pewnego rodzaju przewagę jako matek i potrafią dzieci nastawiać przeciwko tatusiom.
Tatusiom to, oraz też, nowym, wiecie, też nowym partnerkom.
My też nigdy, bo my też troszeczkę żyjemy w takiej bańce, nie? Myślę, że u nas dużym plusem jest to, że faktycznie decyzja o rozstaniu była wspólna i że nie miało na to, znaczy żadna kobieta inna nie wpłynęła. Nie wiadomo, jak byśmy się zachowały, gdyby faktycznie
gdyby tam
odeszli, że czułybyśmy się skompromitowane, Nie, pojawiłaby się złość. Oczywiście. I nie wiadomo, jak. Ja pamiętam tylko, że kiedy u nas w rodzinie tata odszedł do innej kobiety, no to mama nam zrobiła taki młyn w głowie, że ja tej żony mojego ojca, to chociaż dzisiaj mam prawie 34 lata, to do dzisiaj nie toleruję.
No widzisz.
I nie wiem, czy to dobrze, czy no nie wiem, no nie mam też potrzeby się z nią jakoś zaprzyjaźniać, ale wiem, że mama nam tam dobrze zrobiła w głowie.
No znaczy, właśnie, dobrze, ale teraz mówię, może, a możesz wiesz. Na chwilę wrócić do tego momentu, jak byłaś dzieckiem i pomyśleć, jakby co tobie to zrobiło? Wolałabyś, żeby to się nie wydarzyło? Żeby mama ciebie ochroniła wtedy?
Tylko wiesz co, u nas też była trochę inna sytuacja, dlatego że mój tata nie był takim tatą, jak są nasi tutaj byli partnerzy, czyli zaangażowani w wychowanie. Dobra, będę mówiła tak jakby o Grzegorzu. Grzegorz jest bardzo zaangażowany, on, my się naprawdę opieką nad dzieckiem dzielimy tak naprawdę po pół. Mhm. Wszystko jest sprawiedliwie, musi być wszystko porówno.
A jak nie jest?
Nie, wiesz co, umiemy sobie pójść na rękę i umiemy się dogadać, natomiast Grzegorz jest sportowcem, on jest tutaj, musi mieć wszystko poukładane i czasami jak godzina w tę, albo w tam, no to już Olga, ale musisz mi tutaj się określić, bo ja muszę sobie zaplanować, ja mówię, powodzenia w planowaniu.
Z dzieckiem.
Tak. W każdym razie, więc mój tata też nie był jakiś tak, nie był w ogóle zaangażowany w wychowanie dzieci, więc właściwie w pewnym momencie to już było mi obojętne, czy on jest, czy go tam nie ma. A ta kobieta, która rzeczywiście pojawiła się i tego ojca nam odebrała, no oczywiście teraz jako kobieta dorosła, już wiem, że to nie jest tak, że przychodzi kobieta i zabiera...
Pan idzie ze mną.
Pan idzie ze mną. Pan się musi na to zgodzić i... Ale myślę, że ja teraz jako mama bym oszczędziła raczej swoim dzieciom takiego wykładu na temat
spraw dorosłych.
Spraw dorosłych.
No, też tak sobie myślę, że to jest dosyć ważne. Też
nie miałabym w sobie takiej w sumie, może nie nienawiści, ale nie miałabym takiego żalu tej kobiety. Jakoś może by mi się łatwiej żyło.
Okej. Okay. No dobra, ale emocje są skrajne w takich sytuacjach właśnie typu zdrady i takie brzydkie zachowania, więc no chyba trzeba, nie wiem, to jest tak wszystko, w ogóle słuchajcie, ten cały podcast o macierzyństwie jest tak wszystko indywidualna sprawa, że w ogóle generalizowanie tutaj nie wychodzi i nie ma prawa bytu tak naprawdę, dlatego zawsze z wszystkimi gościniami moimi, ładne to jest słowo, koleżanka mi ostatnio powiedziała je, gościnie moje, bo gościuwy ja mówię.
Gościuwy.
Z moimi gościuwami staramy się po prostu mówić o naszych doświadczeniach i nie udzielać rad, ale no, czasem taka rada gdzieś się wymsknie, bo też są prośby o te rady i zaraz je odczytam, więc umawiamy się, że to nie są, że to nie jest przepis na życie, tylko to jest rada wypływająca z doświadczenia, która się może sprawdzić w jednych modelach rodzin, a w drugich nie musi, tak? I że to nie jest nic wiążącego. Mówimy tylko i wyłącznie o swoich doświadczeniach. Tak? Się zgadzamy?
Zgadzamy się.
Słuchajcie, tutaj napisała do mnie też Natalia, że jako samodzielna mama, chociaż zdarzają się chwile, kiedy stoję pod prysznicem i płaczę i czuję się wtedy bardziej samotna niż samodzielna, mam w głowie dużo pytań, one nie mijają, one się czasem podwajają, to od 3 lat tworzę raz bardziej, raz mniej zgrany team z uroczym 6-letnim chłopcem. I niezależnie od tego, czy jestem akurat złym policjantem, czy dobrym, to codziennie mówimy sobie, że jesteśmy dla siebie najważniejsi, mamy swoje powiedzenie, ty i ja, wulkany 2. Bardzo to jest ładne. Ale miały być pytania. 1. Jak nie bać się wejść w nową relację? Ogarnia mnie gorączka, jak pomyślę sobie o kimś nowym w naszym życiu. Takie typowe pytanie. Czy on polubi dziecko? Czy dziecko polubi jego? Czy we trójkę się polubimy? Czy nie odejdzie tak jak biologiczny tata i nie zostawi juniorowi wizji faceta znikającego? Natalia. Nie wiem tego. Ale jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz, dziewczyny. No co wy na to?
No ja, to znaczy wiesz co, to w ogóle wydaje mi się to pytanie takie bardzo generyczne, bo to wcale nie musi oznaczać, kobieta się nie musi bać wchodzenia w relację wtedy, kiedy jest sama z dzieckiem. Ona się może również bać, będąc po prostu sama. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że będąc sama teraz prawie rok, miałam przebłyski takie, że czy to w ogóle jest możliwe, albo czy ja się w tym odnajdę i po prostu to gaszę. Dlatego, że jeżeli się pojawia jakaś relacja, a pojawiła się i miałabym się nad tym zastanawiać teraz, co będzie, jak będzie, czy to się uda, no to jakby to nie ma sensu. To jest tak jak myślenie z nową pracą, idziesz do nowej pracy, ojej, a czy się tam spodobam, a czy mnie polubią. To jest dokładnie ten sam jakby, okej, być może emocjonalnie mniej obciążony, ale to jest jakby ten sam poziom myślenia o strachu, którego jeszcze nie ma. Mam taką zasadę, że po prostu staram się nie bać rzeczy, których nie ma.
Czyli wracamy do początku. Te wszystkie lęki, które dotyczyły rozstania i rozpadu rodziny, się w większości nie sprawdziły. Nie sprawdziły.
I po prostu, wiesz, to też jest tak, że oczywiście zajęło mi to dużo czasu. Zresztą dobrze wiesz, jak to wygląda. To nie jest tak, że z dnia na dzień nagle jesteś mądrzejsza. To są lata pracy nad sobą. To jest kilka terapii.
Jeśli chcesz być świadomą osobą i wykonujesz tę pracę.
Absolutnie. Ja myślę, że nie udałoby mi się ułożyć tak relacji z Adamem, gdybyśmy obydwoje nie byli w swoich terapiach. I gdybyśmy obydwoje nie przerobili naprawdę kilku ciężkich tirów węgla, no bo to jest naprawdę orka na ugorze. I ona przynosi nieprawdopodobne efekty, więc zawsze będę mówić każdemu, jeżeli mogę komuś coś radzić, to żeby naprawdę porozmawiał z kimś na te tematy, na które wydaje mu się, że chciałby porozmawiać, tak? I że to
I
nie jest tak, że ktoś jest nienormalny.
Które są dla niego lękowe, tak, bardzo. No. Dobra. Oj, tu bym musiała się coś zapytać prywatnego teraz, Olga. Czy... Nie, nie.
No pytaj, najwyżej ci nie odpowiem.
No bo to jest, no bo ja nie wiem, czy ty już z kimś gdzieś się spotykałaś.
Nie, a ja o tym powiem chętnie. Słuchajcie, ja słuchajcie. Nie, ja od czasu, kiedy się rozstałam z Grzegorzem, nie miałam nikogo. Do tej pory nie mam i szczerze mówiąc, jest mi tak dobrze samej.
Zasiedziałaś się tam.
A może dlatego, że ja właściwie bardzo długi czas miałam chłopaka, z którym się rozstawałam i zaraz potem pojawiał się ktoś nowy.
Potem nie pobyłaś sama.
Nie pobyłam
tak,
sama.
Znamy.
Wiecie, o co chodzi. I teraz, kiedy tak naprawdę nie jestem sama, bo mam dziecko, ale są momenty, kiedy jestem w domu sama, bo dziecko jest u taty, jest mi tak dobrze z tym, że na razie nie czuję się...
Myślisz, że ciężko by ci było teraz kogoś wpuścić do domu, kto to przereorganizuje?
Może powiem inaczej. Dopiero teraz zaczęłam rozumieć osoby, które były w moim wieku, kiedy ja byłam dużo młodsza i wtedy tego jeszcze nie rozumiałam. Rozumiem te osoby, które mówiły wtedy, że one nie potrzebują z nikim mieszkać, że dobrze jest tworzyć związek, super jest razem wspólnie spędzać czas,
ale nie,
nie trzeba razem mieszkać. I ja to zaczęłam rozumieć i bardzo zaczęłam to doceniać.
Okej.
No. Właściwie
dobra.
Tyle.
Ja może odpowiem na to pytanie, bo jestem w związku już zalegalizowanym, ale przez wiele lat miałam chłopaka narzeczonego później. Jak pozbyć się wyrzutów sumienia, kiedy chcę wyjechać na weekend z facetem, z którym się spotykam i zrobić coś dla siebie, pójść krok dalej, jednocześnie nie czuć się mamą, która myśli tylko o sobie? Hello. Ale właśnie super, żebyś myślała o sobie, bo jak ty o sobie nie pomyślisz, to nikt o tobie nie pomyśli i od tego w ogóle trzeba zacząć. Jeżeli dzieci są z tatą, który jest najlepszym dla nich tatą, jakiego mają i jedynym, to ty jedź, dziewczyno. Jedź, baw się dobrze i po prostu wróć i bądź najlepszą mamą dla tych dzieci, jaką możesz być. No słuchajcie, ale zobaczcie, jakie to jest straszne i smutne. Czuć się do niczego mamą, która myśli tylko o sobie.
Ale to jest, wiecie, z czego to wynika? To wynika z otoczenia, to wynika też z tego Instagrama, który jest czasami taki super, a czasami po prostu jest taki nieszczęsny. Że właśnie, mogę wam powiedzieć taki przykład, pojechałam, kiedy Helena miała 3 miesiące, wyjechałam na wyjazd panieński mojej przyjaciółki do Barcelony. Do końca nie wiedziałam, czy pojadę, czy wsiądę do tego samolotu. Przyjechała moja mama, był Grzegorz, wiedziałam, że Helena będzie zaopiekowana i powiem wam szczerze, że dzisiaj chyba dużo czasu zajęło mi, zanim przyznałam się do tego, że faktycznie tam pojechałam. Bardzo długi czas ukrywałam ten fakt, że wyjechałam.
Bałaś się, że cię ocenią.
Bałam się, że
takie malutkie dziecko.
Że ja mogłam wyjechać, zostawić takie małe dziecko na dwa dni.
No bo ale robią to nam nasze
i robią
mamy
to
często,
mamy, koleżanki,
tak, i kultura, Instagram. Społeczeństwo, wszystko naokoło. No.
Dlatego właśnie ważne chyba jest to, żeby jak najwięcej głosów było takich, żeby matki też myślały o sobie i żeby robiły sobie
przyjemność.
Znaczy
przede wszystkim myślały najpierw o sobie, to jest cały czas to, co my tu z Sylwią się tego też trzymamy od dawna. Już to o tym było w którymś podcaście, o tej regułce z samolotu, że najpierw dbamy o siebie, zakładamy maskę tlenową sobie, potem dziecku i powtarzajmy sobie to, dziewczyny, cały czas, bo wiecie co, miałam taką sytuację ostatnio, czy już o tym nie mówiłam w podcaście? Nie. Mam teraz prawie 4-miesięczne dziecko. Jest ciężko, i zajebiście zarazem, no ale no, nie lukrujmy macierzyństwa, no nieprzespane noce powodują, że mój organizm zaczyna siadać. A ponieważ jestem osobą też depresyjną, zaczynają mi tam podkopywać mnie jakieś takie różne czarne myśli. I powiedziałam ostatnio do mojego męża, stary, po prostu przestaję to ogarniać. Czuję się źle, zaczynam łapać jakiegoś doła, nie wiem, co mam zrobić. I on tak patrzy na mnie i mówi, słuchaj, no to my musimy jakoś to ogarnąć, bo jak ty się posypiesz, to wszystko się posypie. Ty jesteś fundamentem teraz dla tego dziecka. Powiedz co, ja to wszystko zrobię. Tylko co, no chcę, karmisz go piersią, no to ja nie mogę ci w nocy pomóc, bo z kolei jak chcę mu dać butelkę, to mówisz, nie, ja chcę karmić piersią, nie? Ale samo to, że ja to wypowiedziałam i że on był gotowy mi pomóc, chociaż no nie ma, no trzeba przetrwać ten okres, kiedy to dziecko jest takie małe i karmisz tą piersią, on się budzi co dwie godziny. Ale to, że właśnie usłyszałam to, że jestem najważniejsza, że muszę zadbać o siebie, to jest już dla mnie na tyle ważne, że ja się od razu już lepiej poczułam, nie? Że sobie daję prawo do tego, żeby o siebie zadbać. I nie wiem, no poszłam na basen, tak? Włączyłam sobie muzykę, bo mam słuchawki podwodne i sobie byłam godzinę na basenie. Wróciłam jakaś zdystansowana, nie wiem, zjadłam coś dobrego, ale spędziłam ten dzień myśląc o tym, że muszę zrobić coś dla siebie i nie było to egoistyczne. Nie byłam z gorszą mamą.
Dobra, ale nawet gdyby było egoistyczne, tutaj nie ma nic w tym złego, bo egoizm jest ma cały
zdrowy
czas...
Zdrowy egoizm jest bardzo potrzebny, tak?
Tak, bardzo, bardzo, sama wiesz, bo potem masz więcej cierpliwości dla swojego dzidziusia, albo dla swojego partnera, albo dla swoich małych dzieci, które też masz w domu.
No i też właśnie ja mam taką sytuację, że ja miałam takie przeświadczenie, dlatego nie chciałam mieć trzeciego dziecka, że małe dzieci burzą relacje, niszczą związki. Ja wyszłam z czymś takim po rozwodzie. I długo myślałam, że nie będę miała trzeciego dziecka. W ogóle to nie wchodziło w grę. Ja wiedziałam, że ten etap mam pozamiatany. Spotkałam nowego mężczyznę. W ogóle czułam, że mam drugą młodość. Okazuje się, że teraz mam trzecią młodość. Bo jestem mamą niemowlaka i mam męża i dorastające dzieci, ale tak miałam w głowie właśnie, że moje małżeństwo się rozpadło przez dzieci. Co jest totalną bzdurą. Rozpadło się pewnie przez to, że nie byliśmy gotowi do rozmowy, a nawet jak te rozmowy próbowaliśmy odbyć i też były terapie i wszystko, to po prostu no, nie działało. No. Jakby nie mam poczucia, że teraz, że to się stało przez dzieci. Amen. Ale myślę, że bardzo dużo dziewczyn, że tak myśli, nie? I to jest tak dużo tych myśli, które sobie same wkładamy do głowy i które nas potem, które drążą i podkopują i psują nam to, żebyśmy mogły fajnie żyć, a nie żyjemy. No nie ma na to.
No ale wiesz, ja też tak, czy pamiętam, jak wstawałam kiedyś, wstawiałam jakieś zdjęcie szczęśliwa z Grzegorzem w ciąży i tam zaraz komentarze, no nacieszcie się, bo to już niedługo się skończy takie wielkie love, zaraz pojawi się dziecko, problemy, pieluchy.
O, ta osoba się pewnie ucieszyła, jak powiedziałaś, że się rozstajecie.
Ale wiesz, często takie właśnie pstryczki takie dają.
Nie,
wiesz,
no w ogóle tragiczne jest to, matki. W ogóle trochę odbiegam od tematu samodzielnych mam, ale jak się, ja teraz to przerabiam, że jak się ma małe dziecko i to ktoś ci mówi, na przykład mówisz, nie śpię. No uważaj, bo zaraz dopiero nie będziesz spała, jak będzie ząbkowało. Albo no. O, uważaj, jak zacznie raczkować, bo wtedy to będziesz miała dopiero przerąbane, nie? Że po prostu nie potrafimy
cieszyć się
być tu i teraz i jakby rozmawiać o tym, co jest teraz, tylko właśnie wszyscy gdzieś pędzą, wybiegają, nie? Tak samo kobiety, które się chcą rozstać, skupiają się głównie na tym, żeby
że będzie źle.
Myśleć o tym, co będzie, nie? Zamiast po prostu pobyć
ale
tu i teraz.
Ale też jest tak dokładnie, że są ludzie z boku, którzy dokładnie te rzeczy mówią, tak jak ty mówisz teraz o dzieciach. Ja to pamiętam dokładnie. Oj, nie rozstawaj się z nim, on jest taki fajny, on jest taki przystojny.
Taki
on tyle
dobry
rzeczy
dla
robi,
dziecka.
On jest taki dobry dla
kto
dziecka.
Kto cię pokocha jeszcze?
Ja mówię, no to kto cię pokocha?
Kto cię weźmie z dziećmi?
Dokładnie, jakby tak, oczywiście. Ja to wszystko słyszałam.
Słuchajcie.
Nie od jednej osoby, żeby to nie było,
ja
że to
wiem.
Nie jest tak, że jedna osoba mi tak próbowała. Ale na szczęście mam też silną grupę po prostu bardzo fajnych kobiet, które mi mówiły, puknij się w głowę, dziewczyno. Po prostu się nie zastanawiaj, jeżeli nie jesteś szczęśliwa i nie, jakby nie realizujecie razem tego, na czym wam zależało i to nie jest to, no to w imię czego? I tak samo w imię dzieci mnóstwo kobiet prawdopodobnie zostaje z tymi partnerami, którzy je, nie wiem, dręczą. No bo to czasami naprawdę to są tak małe rzeczy, czasami wystarczą tak małe rzeczy, żeby związek się powoli rozpadał, a tak wiele małych rzeczy potrzeba, żeby związek był dobry. Zresztą dobrze wiesz, Jus. Więc...
Uśmiechnęłam się tylko. Dobry, tak, dobry mam związek teraz, ale też wymagało to bardzo dużej pracy i wielu odważnych ruchów. po drodze, jak chociażby rozstanie się z poprzednim mężem. A propos takich kobiet, o których teraz powiedziałaś, Sylwia, a propos kobiet, które tkwią w relacjach, a w sercu po prostu cały czas myśl, kiedyś od niego odejdę, nie? Kiedyś to zrobię. Sama miałam taką myśl, ty ją pewnie znasz, bo ty już mówiłam o tym, że pamiętam to, jak dzisiaj stałam pod prysznicem. Tutaj też mama jedna mówiła, że płaczę pod prysznicem. Pod prysznicem jest najlepiej płakać, bo nie słychać i nie widać, nie? Więc też to przerabiałam, jak było mi źle. I myślałam sobie tak, jak będę miała 40 lat, to odejdę od mojego męża. Nie wiem skąd, tak absurdalna myśl. 40 lat kończę jutro, dziewczyny. I znowu się zasporyczę. I nie jestem z moim mężem prawie 8 lat. Pamiętam to jak dzisiaj. Płakałam pod prysznicem i sobie wyliczyłam, nie wiem skąd, tam ta liczba się pojawiła, że jak będę miała 40 lat, to odejdę. Bo myślałam, że wtedy
może
dziewczynki
silniejsza.
Będą już też na tyle duże, że nie rozbiję im tej rodziny. Nie zrobię im tego. No bo przecież rodzina powinna być razem. Na dobre i na złe. W chorobie, w zdrowiu, we wszystkim, tak?
To są
te regułki, które znamy od dziecka i one robią dużo złego. Dlatego chciałabym... oczywiście cudownie jest, jak rodzina jest razem. Moi rodzice są małżeństwem przez wiele, wiele lat. 40... Jezu, mamo, zaraz mnie zabijesz, że nie pamiętam. Ostatnio to było 46 chyba. Ostatnio była rocznica. I super, ale nie wszystkim się udaje, nie? Słuchajcie, wracając do pani, która napisała do mnie... Mam pytanie do samodzielnych matek. Czy nie obawiały się, że dzieci będą im miały kiedyś za złe, że nie utrzymały rodziny? Mam nadzieję, że to nie zabrzmi jakoś katolicko. Słabo mi się układa w związku, którego owocem jest niespełna 2-letnia córeczka. Marysia jest w podobnym wieku do córki Olgi. Dlatego Olgę często podglądam na Insta. No ale do rzeczy. Nie dogadujemy się z tatą Marysi. Noszę się z myślą, żeby się wyprowadzić, ale boję się w sumie najbardziej dwóch rzeczy. Dni, kiedy Marysi nie będzie ze mną, bo byłaby u taty. Przerywamy. Powiedzcie coś.
No ja mam, ty też zresztą masz szczęście to, że współpracujecie z partnerem swoim byłym, ale tak czy inaczej są momenty prawdopodobnie, kiedy jest ci ciężko, no bo to jest tak, że te dni, kiedy spędzasz sama z dzieckiem, bywają różne. Mhm. Są świetne, a są różne. No, ja mając już to trwa bardzo długo. Janek ma 9 lat. On się w takim tempie zmienia, że ja nie zdążam się przyzwyczaić do jakiegoś jego zachowania i sytuacji i znowu pogodzić się z tym albo nauczyć się z tym obcować, i on się już zmienia. Więc to jakby, to nie jest takie, że to też nie jest tak, że oczywiście jest zawsze bardzo różowo albo bardzo źle. Bywają po prostu złe momenty, kiedy dziecko jest chore i jesteś z nim sama.
Kiedy zarywasz ty jesteś chora, tak, kiedy masz za dużo pracy.
Słuchajcie, wspaniałą sąsiadkę moją Magdę, którą zresztą bardzo serdecznie pozdrawiam, która jak wczoraj, jak wstawiłaś, że tutaj będziemy rozmawiać, to napisała do mnie bardzo długiego maila, SMS-a, akurat jest teraz nad morzem, że cię podziwia, że jest twoją ogromną fanką i że słucha twoich podcastów i że cię obserwuje od już dłuższego czasu. Dlatego Magda cię pozdrawiam.
Ja też.
Pamiętam, że właśnie takie momenty, kiedy jestem sama z Helenką w domu i widziałam często Magdę, która spacerowała niedaleko mojego ogrodu, więc tak ją widziałam właśnie. I tak czasami później ją spotykałam, mówię, co tak chodzi? Że ona mówi, że po prostu musiała wyjść z domu, bo Zosia, która jest w wieku Helenki, tak dawała jej w kość, że po prostu musiała wyjść, czasnąć drzwiami i się od tego przewietrzyć się. I wtedy trochę jej pozazdrościłam tego, że faktycznie ona ma taką możliwość. No ja nie wyjdę z domu, nie trzasnę drzwiami, bo przecież nie zostawię dziecka samego. Ale potem dziecko idzie do ojca na 3 dni i ja przez 3 dni mogę się wietrzyć, mogę się trzaskać drzwiami.
I masz tą myśl w głowie, że to nadejdzie i musisz po prostu tylko chwilkę zaczekać.
Dokładnie, ale jeszcze tylko chciałam powiedzieć, bo tak już w ogóle dygresja dosyć duża, ale ostatnio na moim Instagramie napisałam, że przechodziłam teraz z Helenką dosyć trudny czas, bo pojawił się u niej taki przedwczesny bunt 2-latka. Myślę, że wiecie, na czym to polega. I było mi bardzo ciężko. Naprawdę byłam... to był dla mnie bardzo, bardzo ciężki czas. I wtedy prosiłam Grzegorza o taką wzmożoną pomoc. O jakieś takie, żeby
wsparcia.
Się bardziej zaangażował. Znaczy nie zaangażował, ale więcej czasu, żeby spędzał z Heleną, bo ja musiałam chwilę odpocząć. I takie 3 dni w pojedynkę i uświadomienie sobie tego, że ta sytuacja, która teraz jest całkowicie normalna, że ona po prostu przechodzi teraz taki bunt, że z aniołka nagle jest takim potworkiem. Potworem, nie potworkiem, potworem.
Potworem. Wrzeszczącym.
I jak ja sobie to uświadomiłam, jak się z tym pogodziłam, jak po tych 3 dniach do mnie wróciła i darła się tak samo. A ja już po prostu miałam zupełnie inną energię. Tak, ja byłam pogodzona.
To jest mega ważne.
To jest tak i to mi naprawdę dużo...
Dystans jest tutaj bardzo ważny i chyba musimy się uczyć, będąc samodzielnymi mamami, musimy się uczyć sobie dawać ten dystans. Nawet nie tylko wtedy, kiedy dziecko jest z tatą. Bo mi naprawdę czasami wystarczy pół godziny, kiedy Janek wraca. To są takie momenty, nie wiem, moje dziecko przechodzi bunt 5-latka, 6-latka, 7-latka, chyba wszystkich naprawdę. Teraz mam wrażenie, że mam 100-latka w domu, więc naprawdę bywa ciężko, ale to jest mój syn i on ma mój temperament. Ja po prostu muszę, ja to rozumiem. Ja widzę siebie w nim i muszę to przetrwać. Nie jest to łatwe, ale bardzo szanuję moją mamę coraz bardziej.
A ciekawe jest, czy miałeś jakieś takie sytuacje, bo ja się nad tym bardzo często w sumie, że na przykład już tęsknię za Helenką, mówię, Grześ, to może przywieź mi ją tam godzinkę wcześniej, bo już tak, ja mi ją przywozi, ja mniej więcej po 1,5 godziny już żałuję,
że to powiedziałaś.
Ja to też znam
i ja to zawsze mówię właśnie mojemu mężowi, że tak, oj, tęsknię za dziewczynkami. On mówi, jak wrócą, zapytam cię po 4 godzinach o to samo. Ale tak to funkcjonuje.
No tak
jak też tutaj dziewczyny, zaraz może znajdę, ale też pamiętam, że było takie pytanie, dobra, nie, potem wam to powiem, że...
Że boi się, jak to będzie, jak zostanie bez niej sama w domu.
Tak. No to już wiemy, że może być całkiem super. Tak. Jeśli da sobie zgodę na to, żeby po prostu być wtedy kobietą, a nie mamą, która tęskni za dzieckiem, tylko zająć się swoimi sprawami. Bo pamiętajcie, dziewczyny, że jesteście przede wszystkim kobietami, a dopiero później mamami, prawda? Że to nie jest rola, która jak stajemy się mamą, to przestajemy być kobietami, przestajemy mieć potrzeby nagle, takie kobiece, człowiecze po prostu, normalne. No i właśnie, że pyta się pani, że jej córka, ona się boi, że jej córka zauważy któregoś dnia, że ma inny model rodziny niż większość dzieci, i że będzie miała do mnie żal, że nie potrafiłam jakoś tej relacji sklecić, a może dać z siebie więcej, a może zostać w niej, pomijając swoje potrzeby, a myśląc bardziej o tym, żeby córeczka mogła mieć rodziców pod jednym dachem.
To jest moim zdaniem cały czas ten sam case, czyli martwienie się o to, czego jeszcze nie ma, bo nie wiadomo, czy jej dziecko nie podziękuje jej za to na przykład, bo z jakiegoś powodu będzie jej, tej dziewczynce lepiej. Nie wiemy tego.
A nawet jeśli ta dziewczynka kiedyś zapyta tę mamę o to, to mama może jej powiedzieć, dlaczego tak zrobiła i powiedzieć jej szczerze, że było jej po prostu bardzo źle z tatą i czuła, że się nie dogadują i ją ta relacja zjadała, zamiast ją budować i wynosić gdzieś wyżej.
No ale przecież znamy takie dorosłe, no ja mam pełno takich znajomych, którzy są właśnie z takich pozornie wspaniałych rodzin, po czym rodzice się rozstają, jak dzieci są już dorosłe i później słyszą na koniec, że byliśmy razem tylko dla
dziecka. Ze względu na dzieci.
Ja bym się czuła potwornie oszukana.
I właśnie tak się czują te osoby. Czują się winne, czy mają poczucie winy, że przez
że mama się
rodzice
tyle lat
są nieszczęśliwi.
Męczyła,
tak.
Nie? Słuchajcie, no i to jest właśnie ten lęk, a potem córka powie tak, dlaczego ty od niego nie odeszłaś? I skoro byłaś nieszczęśliwa.
No to jest case moich rodziców trochę. Moi rodzice się rozwiedli przecież 6 lat temu. No. Czyli tak naprawdę po 35...
No byłaś bardzo dorosła już.
No 35 lat małżeństwa. I też miałam rozmowy takie z mamą. Dlaczego to się nie stało wcześniej, jeżeli teraz jest taka rozmowa, tak? Bo to też nie chcę wchodzić w szczegóły, ale po prostu wszystkie kobiety, mam wrażenie, noszą w sobie jakiś taki rys kulturowo-społeczny, uwarunkowania pewnego, które stwierdza, że trzeba zostać w rodzinie, bo się już tą przysięgę złożyło.
Na dobre i na złe.
Na dobre i na złe. Więc jakby to jest, myślę, najtrudniejsze do przeskoczenia. Zobaczcie, o czym dziewczyny piszą i o co pytają. Pytają o to, co będzie później, jak im ktoś zada pytanie. Ja myślę też, patrząc na przedszkole Janka, potem zerówkę, potem szkołę, naprawdę rozwiedzionych rodziców jest teraz większość. Patchworkowych rodzin jest większość. Przynajmniej w szkole Jaśka.
U nas też.
I naprawdę to już nie jest taka, nie ma się czego
bać. My jesteśmy w żłobku, to jest tak, rodzice są, jeszcze nie są tacy, wiecie.
Jeszcze nie żyją razem,
jeszcze nie mamy grupy na Facebooku.
Nie, wszystko przed tobą.
Zatem może jeszcze są razem.
Jeszcze
myślą, tak. że dla dobra dziecka może na przykład. A może się kochają i takich rodzin też jest bardzo dużo i ja też mam teraz męża i zamierzam się z nim kochać do końca życia i się nie martwię.
A co
będzie, jak kolejny raz mi się nie uda, bo bym w życiu sobie nie ułożyła życia, jakbym się
tym
martwiła.
I to jest, myślę, klucz. Właśnie to jest ten klucz.
Kurczę, ale tak sobie cały czas myślę, że my mieszkamy, wiecie, w ogromnym mieście, w Warszawie, w jakiejś takiej bańce i że nie mamy tych takich wszystkich rozterek, które mają te kobiety właśnie z mniejszych...
Gdzie są one...
Jak wiesz, jest słowa? Mama, babcia, wielopokoleniowe rodziny i wiesz, i od najmłodszych lat jest wmawiane, że rodzina to jest... że wszystko, że jakby, że nasze potrzeby są na samym końcu, tak. Że musi być po prostu piękny obrazek.
No tak. Chyba myślę, że tak zdarza się właśnie w takich też mniejszych miastach, gdzie ludzie są bardzo blisko i jakby wiedzą, co u każdego, nie trzeba nic wrzucać na Instagram i tak wszystko wiadomo, że na przykład, wiesz, lepiej, żeby się nie dowiedzieli, nie? Lepiej, no tak. Żeby nie, może nie mówmy, może to...
Jak będzie chciała kobieta odejść, to zaraz będzie, że kurwa...
O. No.
Przepraszam, że tak jest. No i dziewczyny się boją, więc naprawdę jak sobie myślę o tej mojej sytuacji, to naprawdę jestem w bardzo takiej uprzywilejowanej.
Absolutnie. Tak. Absolutnie tak jest, ale też zobaczcie, że to dotyczy wszystkich tych możliwych rozwoju wypadków, czyli to, że kiedy mąż odchodzi od kobiety w małym mieście, to ona też dostaje na plecy często winę za to. Wiecie, to też jest bardzo...
Najczęściej w ogóle dla kobiety, umówmy się, najczęściej.
I też jest
Jezu, wiecie
to
co,
bardzo
dokładnie
trudne.
Sobie usłyszałam kiedyś coś takiego, że właśnie się dziewczyna rozwiodła w małym mieście i pisała do mnie na Instagramie i usłyszała, że coś z tobą musi być nie tak, skoro nie utrzymałaś rodziny.
No.
Więc my, tak, jesteśmy w bańce, na pewno.
No ale ja usłyszałam też od bardzo bliskiej mi kobiety, że nie potrafi, że chodziło o maskotkę, którą... Nie, sprawa chodziła o maskotkę, a skończyło się na tym, że usłyszałam, że nie dość, że odarłam dziecko z dzieciństwa, pozbawiłam ją rodziny. W ogóle to jeszcze wyrzuciłam jej ukochaną zabawkę. Dziecko tam
czyli to było...
W ogóle najgorzej w ogóle.
Maskotka była pretekstem do tego, żeby ci powiedzieć przy okazji wyrzucenia maskotki, że nie dałaś, że rozwaliłaś dziecku dzieciństwo,
tak.
I rozwaliłaś rodzinę.
Odarłam ją z dzieciństwa.
Nie dość, że wyrzuciłaś dziecku maskotkę, tak. To jeszcze.
To jeszcze.
I co ci to zrobiło? Bolało pewnie.
Z jednej strony mnie zabolało, z drugiej strony wyprosiłam tę kobietę z domu i długo żeśmy się do siebie nie odzywały.
Okej. Okay. Czyli zadziałałaś asertywnie.
Tak, nie, to już w ogóle... Nie, akurat z asertywnością to już nie mam w ogóle problemu od pewnego czasu.
Gratuluję, bo to jest też problem wielu, wielu kobiet, asertywność. Słuchajcie, to jest super, muszę to przeczytać. Jest historia, mama trzech chłopców. Staś jest spełnionym marzeniem, ponieważ zawsze chciałam być młodą mamą. Gucio moim spełnionym pragnieniem, które zrodziło się 3 lata później. A Jeremi moim spełnieniem oczekiwanym i świadomie przeżywanym i tak dalej. Słuchajcie. Oczywiście nie jest łatwo, wiedzą to wszystkie samodzielne mamy. Najbardziej spalająca jest ta permanentna gotowość, dyspozycyjność, stanie na posterunku, bo masz świadomość, że jesteś tylko ty. Nikt na co dzień nie zrobi za ciebie zakupów, nie przygotuje kolacji, nie pomoże w lekcjach, nie pocieszy, nie rozśmieszy, nie wytłumaczy. A najsmutniejsze jest to, że nikt nie podziwia z tobą tego, jacy oni są cudni, codziennie inaczej. Ale kocham to poczucie wolności, niezależności, które mam jako samodzielna mama. Kocham swoją siłę, jestem dumna z tego, że potrafię sobie z większością spraw poradzić. Uwielbiam podejmować z nimi spontaniczne decyzje. Mam poczucie lekkości, nie musząc z nikim niczego konsultować, ustalać, iść na kompromis, tłumaczyć, przekonywać. Doceniam to, że ten wolny czas, którego mam i tak niewiele, mogę dać już tylko sobie. Nie promuję absolutnie modelu samodzielnego wychowania dzieci. Marzę o tym, żeby kiedyś jeszcze kochać i być kochaną, ale znam swoją wartość, kocham życie, moje dzieci i wiem, że już zawsze będę wybierała między większym dobrem, a nie mniejszym złem.
No brawo, pięknie.
Normalnie
super.
Mam siarki.
No, super.
Pisałam do bardzo pani, że chcę pani. To przeczytać, bo dzisiaj tę wiadomość dostałam tuż przed przyjściem tutaj do studia. Ojej. I mam nadzieję, że wszystkie to dziewczyny teraz usłyszały. I to jest mama trzech chłopców.
Szacun.
No to szacun,
naprawdę.
I zobaczcie, super. Jak świadoma i jak spełniona, pomimo tego, że jest trudno. Mhm. I wiadomo, że jest i bywa, ale bywa też pięknie.
A wiecie, że ja czasami się nad tym łapię też, jak obserwuję moje koleżanki, które mają partnerów, mają dzieci i tak sobie czasami myślę, że patrząc jak one sobie radzą albo czasami nie radzą, mam takie poczucie, może to źle zabrzmi, ale mam takie poczucie wyższości, że ja mimo tego, że jestem jakby samodzielna i w pewnych momentach sama, że sobie 100 razy bardziej daję radę niż ktoś, kto ma całe stado ludzi wokół siebie. Że na przykład jak ostatnio... Byłam
do pomocy, tak?
Do pomocy, tak. Mm-hmm. Że ostatnio na przykład byłam u koleżanki i poszliśmy tam gdzieś na obiad i trzeba było przebrać dziecko, to dosłownie 3 osoby przebierały to dziecko. Ja sobie przypomniałam, jak ja moją Helcię brałam tu pod pachę, tu na stojąco, na fruwająco prawie, wszystko ogarnęłam sama, bez przewijaka, bez niczego, bo nie miałam innego wyjścia. A tu patrzę właśnie, jak 3 czy tam 4 osoby obsługują jedno dziecko i miałam te takie, kurczę, ja też jestem jednak zajebista.
No ale właśnie takie coś miałam. To ty musisz pierwsza sobie powiedzieć, że jesteś zajebista, no. Nie? Żeby to usłyszeć w ogóle, bo to, że ci powie milion osób, a ty tego nie poczujesz, to i tak nie poczujesz, że jesteś zajebista. Jesteś zajebista.
Dzięki, ale jeszcze, ale to, co napisała właśnie ta ostatnia, co czytałaś, że szkoda, że czasami właśnie są takie momenty, że chciałoby się podzielić tą radością właśnie z partnerem, że popatrz, jak ona pięknie, coś, i nie masz się z kim tym podzielić. No i to jest czasami takie smutne.
I co wtedy?
No się nagrywa te filmiki, te zdjęcia się robi i się później po prostu wysyła. No.
Tacie dziecka.
Tacie dziecka, nie, że swoje.
No, tutaj są teraz naklejki, słuchajcie, że nie mam pytań, ale mam ogrom podziwu, kłaniam się do samych stóp paniom, dziękujemy bardzo. Jeśli nie ma nic, a chcesz zacząć taką być, od czego zacząć? Rozumiem, że jeśli nie ma nic, to znaczy, że jeszcze chyba jest pani w związku, tak?
Myślę, że zawsze trzeba zacząć od siebie, bez względu na to, w jakiej się jest sytuacji, bo to dopiero wychodzi później. Jakie są twoje, pani potrzeby? Jakie są pragnienia? Bo jeżeli zadała ci ta pani pytanie, to znaczy, że jest jakiś temat gdzieś tam. Nie
od
wiemy.
Siebie. Co to znaczy zacząć od siebie? Zapytać się siebie, czego się chce.
Czego się pragnie. To jest, uważam, najtrudniejsze.
O, tak, bo bardzo ważne też było dla mnie określenie, bo tak mówić, chcę tego.
A czego się nie chce?
Ale najważniejsze jest chyba, jeśli mówimy o początku i nie udzielamy rad oczywiście, to jest, czego nie chcę. Bo to jest łatwiej to złapać, nie? Bo to masz.
Dużo łatwiej. Tak.
I wtedy wiesz, że to chcesz puścić, nie? Że tego już nie. Jak połączyć samodzielność mamusi z dobrą energią, siłą, wrażliwością i uśmiechem? Zmęczenie czasami jest tak silne, że nic nie jest w stanie tego złagodzić.
Pozwolić sobie na to zmęczenie, no. Przecież dobrze wiemy, jak to jest. Że najtrudniej jest sobie pozwolić, żeby być zmęczoną i żeby powiedzieć tego dnia. Jest taka wspaniała reklama, kojarzycie? Kiedy mama wchodzi... Przepraszam, mnie ona totalnie bawi. Jest taka reklama, kiedy mama wchodzi do pokoju, jest totalnie zakatarzona, ma w ręku chusteczki, leki i wchodzi, a tam siedzi córeczka i ona do niej mówi, bardzo cię przepraszam, córeczka, ale ja dzisiaj niestety nie mam czasu dla ciebie, bo jestem chora. I wychodzi.
Ona w szoku, bo wiesz, no.
No bo nie ma opcji, jeżeli jesteś matką, która wychowuje samodzielnie dziecko i jesteś chora, no to nie ma opcji, no jesteś chora z dzieckiem. No ja naprawdę zawsze po prostu kompletnie bezczelnie piszę do mojego byłego, pytam, posłuchaj mnie, jak dzisiaj z twoją pracą, bo ja się czuję fatalnie i nie ogarnę go. I na tyle mamy ustawioną tą sytuację, że on po prostu mi pomaga, tak samo robi w drugą stronę.
Wiesz, sporo kobiet, bo mamy taką tendencję, która też mnie złości do
żebyś
tego.
Tak urabiać.
Tak, że teraz ty to powiedziałaś, a ja teraz mówię tak, no dobra, ale mój by nigdy nie przyszedł i by nie wziął dziecka.
No, tak,
a spróbowałaś?
Też może być. No właśnie, po pierwsze, czy spróbowałaś, a po drugie, może tak być, że nie ma czasu, bo tak też się zdarzało.
Oczywiście, ale ja wtedy jeżeli po prostu... raz nie ma czasu, to możesz spróbować jeszcze raz.
Ale
dziewczyny, raz.
O tym zawsze mówię mojej właśnie przyjaciółce, mówię, bo ona bardzo... No ma właśnie trudne kontakty z tym swoim byłym mężem. Ja mówię, Asia, musisz zawsze zapytać się, napisz SMS-a, bądź miła, nie atakująca od razu, tylko staraj się po prostu łagodnie zapytać. Chodziło między innymi na przykład o Wigilię, że ma zasądzone, że Wigilię w tym roku synek jej spędzał z ojcem, a nie z nią. No dla mnie to mi by serce pękło, ale mówię, słuchaj, a zapytaj się go może w takim razie, czy na przykład ty możesz zrobić Wigilię o 16, a o 18 przyjedzie twój były mąż, zabierze dziecko i będzie miało dziecko 2 wigilie i wilk ty i owca cała. Co ty
nie
zgodzi?
On się
nigdy nie zgodzi. Ja mówię, no ale to jeżeli się nie zapytasz, to nie będziesz wiedziała, no.
No.
Więc o to, żeby próbować pytać się, no.
No myślę, że u nas już sytuacja jest...
Rozmawiać.
U nas jest sytuacja chyba najzabawniejsza po prostu, bo my już mamy taki patchwork, że Wigilię spędzamy wszyscy razem i nic nie dzielimy, bo nikomu się nie chce. Więc jest, jak ja byłam jeszcze z poprzednim chłopakiem razem, to był mój chłopak, mój były,
z dziewczyną.
Więc jakby naprawdę... I to jest wszystko do zrobienia, tylko właśnie trzeba się odważyć.
Brzmi to jak jakiś po prostu wynaturzony, jakiś science fiction, jakiś coś dziwnego, ale... zaręczam was, że ta dziewczyna, co tu siedzi, kto ją słyszycie, jest prawdziwa i taki model wypracowała, no i...
Nie, żeby było łatwo na początku, no naprawdę dziewczyny, no, żeby, ja nie chcę, żeby to może tak brzmi, bo to wiele lat już trwa. Olga jest bardziej na świeżo i pewnie... Ja wielu rzeczy nie pamiętam nawet już sprzed iluś tam lat, natomiast to wszystko nie było jakieś super łatwe, ale ja jestem wyjątkowo uparta pod pewnymi względami, po prostu zrobiłam sobie dobrze tak naprawdę. No bo taka jest prawda, no zależało mi na tym, żeby mieć w ojcu Jasia przyjaciela. Przecież mogłam to zepsuć. To nie jest tak, że to się z defaultu stało. Nie, no, mogłam to zepsuć.
Czasami zagryzasz zęby.
Oczywiście, że tak, nie raz.
Tylko, no ale wiesz, no żeby po prostu, żeby był tylko spokój, żeby było wszystko dobrze.
Dla świętego spokoju. Dla
świętego spokoju.
Temat zawsze tak jest, że to jest za mało tego czasu, ale myślę, że poruszyłyśmy dużo fajnych tematów. Mam jeszcze tutaj naklejki instagramowe, które sobie wczoraj przepisałam.
O Jezu, nie, teraz to muszę wtrącić, bo to już jest moim zdaniem hit. Przecież no. My się rozstaliśmy z Krzyśkiem rok temu, a on był na Wigilii naszej też, czyli był mój były. Rozumiecie? I to się wszystko udaje i wszyscy są szczęśliwi. Moja mama przygarnia
ciekawe,
tych wszystkich moich byłych.
Ciekawe, jak byłeś na Wigilii za rok.
No bardzo,
coraz
jestem
większy
ciekawa.
Stół.
Tak, no czemu nie?
A pani się mnie pyta, czy samodzielna mama, czy to znaczy to samo, co samotna? Jezu, właśnie, dziewczyny, nie powiedziałyśmy najważniejszej rzeczy. Słuchajcie, na koniec, dobra, to powiem to na koniec podcastu. To będzie, ja to tak spuentuję, może to będzie dobry moment.
Pani puentuje.
Ale jeszcze nie kończę. Dobra, tutaj, że dużo bardzo dziewczyn napisało, że podziwiają, bo jednak nie mają w sobie takiej odwagi, żeby wykonać ten ruch. Jak odejść i stać się świadomie samodzielną mamą? Szukam siły, ale się boję. Powiedziałyśmy już, zacząć od siebie, jakby dowiedzieć się, czego się nie chce i jakby to wszystko przekalkulować. No kolejne, zobaczcie, jak nie bać się być samodzielną mamą? Skąd wziąć odwagę, gdy wszystko się wali i nikt nie pomoże? Czyli jakby pierwszą i jedyną właściwie emocją jest strach i lęk, który nie pozwala nam żyć tak, jakbyśmy tego chciały, a nawet jak nie wiemy, jak byśmy chciały, no wiadomo, każda gdzieś z nas ma potrzebę miłości, bycia kochaną i jakby każdy człowiek, każde stworzenie tak ma. I wychodzimy z tego, ale kiedy nie wiemy jeszcze, jak byśmy chciały właśnie jakiego partnera, bo się boimy, czy on polubi dziecko, czy nie polubi, to pomyślmy o tym, czego nie chcemy i zobaczmy, czy mamy to, czego nie chcemy w tej chwili, czy nie. I chyba właśnie od tego fajnie byłoby zacząć. Ostatni głos, słuchajcie, pani Marty, która będzie też u mnie kiedyś w podcaście, bo świetnie mi się z nią pisze i też jest bardzo świadoma, napisała do mnie tak. Warto mówić dziewczynom, że można, że się da. Mówić tym, które się boją, bo nie oszukujmy się. Strach to tak jak to o to, jak sobie poradzimy samodzielnie z dzieckiem, jest zawsze, bez względu na stan konta, czy pomoc rodziców, czy przyjaciół, czy się kogoś ma, czy się kogoś nie ma. Zawsze jest strach. 5 lat byłam sama, od porodu, a potem samo przyszło. Mam świetnego drugiego męża, z którym przeżyliśmy trudne momenty, jak strata dziecka i niepełnosprawność drugiego syna, ale tego początku nie zamieniłabym na żadne poprzednie życie. Cieszę się, że porusza pani ten temat. Myślę, że mnóstwo kobiet skorzysta. Dobrej nocy. Nie bać się. I że strach jest czymś normalnym. I dziewczyny, jak przejdziecie przez strach, to potem już będzie z górki, prawda?
Znaczy ja w ogóle myślę, że to jest tak, już, że wszystkie się cały czas gdzieś czegoś boimy. Tylko na pewnym etapie ten strach pakujemy do plecaczka i akceptujemy, że on z nami jest. I nie, chodzi o to, żeby nie rządził. Żeby nie był wyznacznikiem podejmowania decyzji. No po prostu bój się, ale rób.
A poza tym wiadomo, że boimy się zawsze tego, czego nie znamy.
Jeżeli
słuchają nas dziewczyny i nas... dobra, to nie miały być rady. Ale, no, ale skoro dobra, myśmy też się bały, a w sumie wyszłyśmy na tym dobrze.
Każda z nas. Każdy. Ja jestem szczęśliwa.
Ja też.
Ja bardzo.
Chociaż mam nadzieję, że kiedyś może jeszcze będę bardziej szczęśliwa, bo myślę, że jeszcze nie osiągnęłam swojego
apogeum. Ale ja absolutnie chcę być szczęśliwa każdego dnia coraz bardziej. Jakby.
Ale że w każdej z nas te lęki były, ale byłyśmy na tyle odważne, żeby stawić temu czoła i wyszłyśmy na tym dobrze.
I czy to nie jest właśnie tak, że jeżeli pokonasz taki strach, to możesz sobie na nim wybudować ogromną siłę? Swoją?
Możesz.
Możesz. Czasami z pomocą specjalistów, czasami na terapii.
Bardzo też polecamy. Właśnie tu mam taki...
Czasami z pomocą przyjaciół. Mhm.
Tak,
też.
Tak, tak. Terapia,
a takie osoby, które się z góry chcą ocenić właśnie, mówiąc, że nie możesz tego zrobić, bo musisz tkwić w sytuacji, w której jesteś nieszczęśliwa, czyli w rodzinie, to myślę, że takie osoby powinniśmy usuwać ze swojego życia. bo one tylko nas w takie poczucie winy.
Poczucie winy jest najgorsze, wprawiają. Z którym się żyje latami, nie? Bo potem jak się...
A i tak zaczynamy z poczuciem winy w takich sytuacjach, więc to z tego się wychodzi. I jeżeli ktoś stoi koło ciebie, kto cię jeszcze w tym utwierdza, no to nie ruszysz po prostu z miejsca, albo ruszysz i będziesz się źle czuć. Więc tak, to co mówisz, ale to też jest bardzo trudne, pozbywanie się ludzi ze swojego życia. To jest proces i tego się nie robi z dnia na dzień. Myślę, że czasami niestety zdarza się, że te osoby są rodziną albo jakąś naprawdę najbliższym otoczeniem, więc chodzi też o to, żeby się trochę impregnować na tego typu, ale to wymaga siły, więc jakby to jest wszystko proces, więc ja bym wróciła jednak do tego, żeby zacząć od siebie i od budowania tego w sobie, na jakichś takich najprostszych rzeczach, które już przecież do tej pory zrobiłaś i coś już na pewno zrobiłaś, coś się na pewno udało, więc ta sprawczość i moc już tam jest.
Tak. Puentujemy.
Puentujmy.
Puentujemy pytaniem, czy to znaczy, czy samodzielna to znaczy to samo, co samotna, w rozumieniu wychowująca bez partnera? Samodzielna to znaczy to, co było na początku tego podcastu. Czyli ta, która wszystko ogarnia sama, która ma ogromną siłę, która ma ogromną odwagę, która pomimo trudności idzie do przodu każdego dnia i przychodzi do takiego studia jak dziś i mówi z uśmiechem na twarzy, że jest szczęśliwa i jest cholernie samodzielna. I pomimo tego, że czasem się jeszcze boi i będzie się bała do końca życia różnych rzeczy, to jest silna i samodzielna. I nie jest samotna. Prawda? Bardzo wam dziękuję, moje samodzielne mamy. No i co? Ogarniamy dalej, nie?
Tak jest. Ja na razie jestem sama. W sensie Janek jest nad morzem, więc ja mam dużą przestrzeń, żeby się przewietrzyć po 7 dniach z nim nad morzem.
Ja mam jutro 40 urodziny i moje dzieci wracają z Mazur z tatą, który się zgodził wcześniej mi je oddać z wakacji, żeby mogły spędzić ze mną urodziny.
Widzisz, jakie miłe, no.
A ja dzisiaj mam dzień bez Helenki, jutro również, bo zaraz będę miała 4 tygodnie z Helenką dzień w dzień. Ale odwiedzi nas też Grzesiu.
Zapasy więc... sobie robisz teraz.
Tak, ale przyjdzie do nas Grzegorz, do nas przyjedzie, dołączy do nas i na Kaszuby, i nad morze, więc będziemy też... Ale jednak te 4 tygodnie... Muszę odpocząć przed tymi wakacjami po prostu.
Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję.